Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Państwa i mojego gościa, Dorota Krać, prezes oddziału lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Witam Cię, Dorotko. Spotkałyśmy się ostatnio, jeszcze przed pandemią, w tym studiu, a dziś ciekawi jesteśmy, co u Was słychać.
Faktycznie, spotkałyśmy się w styczniu, mniej więcej w połowie stycznia, więc jeszcze o pandemii nie wiedzieliśmy zupełnie nic.
Plany były bardzo rozległe, o tych planach opowiadałaś ty i gościliśmy wtedy także pana Zbigniewa, którego serdecznie pozdrawiamy. Plany były rozległe, szerokie. Te plany należało zmodyfikować i tak się stało.
Tak się stało. Plany były bardzo ambitne, ale z perspektywy czasu, po tych kilku miesiącach, mogę śmiało powiedzieć, że wszystko się udało, chociaż nie wszystko jest w takiej formie, w jakiej pierwotnie zakładaliśmy.
Ważne, że się udało.
Opowiedz. Najważniejsze, że się udało.
Opowiedz, co takiego się działo w tym czasie? Jak sobie radziliście?
Opowiem z przyjemnością. Około 15 marca podjęłam decyzję o zamknięciu okręgu, czyli całego naszego głównego biura i wszystkich powiatowych kół terenowych. Koła zostały zamknięte fizycznie, czyli zostały zamknięte ich siedziby, ale wtedy zaczęły się dyżury naszych pracowników, więc zawsze był ktoś dostępny.
Pod telefonem.
Przy komputerze, w mediach społecznościowych, przez pocztę elektroniczną. Więc mieliśmy przez cały czas kontakt ze wszystkimi naszymi jednostkami, podległymi nam placówkami, z naszym zwierzchnictwem, z zarządem głównym oczywiście też. Więc byliśmy otwarci przez cały czas, tylko w innej formie.
Właśnie, ta inna forma, którą życie poniekąd wymusiło na nas wszystkich, dała szansę na kontakt, na możliwość realizacji także pewnych planów, o których wówczas na początku roku opowiadaliście.
Przede wszystkim chcieliśmy realizować nasze dwa największe projekty. Pierwszy projekt to Pomocne Dłonie, to jest nazwa projektu. Jest to projekt obejmujący nasze całe województwo, wszystkich niewidomych i słabowidzących z naszego województwa, wsparciem asystenta.
To bardzo ważny projekt i bardzo ważna misja.
Nie wszyscy ludzie z dysfunkcją wzroku mogą być samodzielni, jeżeli chodzi o poruszanie się. Oczywiście wiadomo, że można poruszać się z białą laską i prowadzimy kursy orientacji przestrzennej, aczkolwiek przy jakichś dodatkowych sprzężeniach, na przykład pogorszeniu słuchu, no albo po prostu w przypadku zwykłej niepewności, bo nie każdy jest dobry we wszystkim. Takie wsparcie asystenta jest nieocenione. Asystent, przewodnik, jest to osoba, która pomaga w dotarciu do urzędu, w przeczytaniu dokumentów, w wypełnieniu tych dokumentów, w złożeniu. Asystent też pomoże się przemieścić i dotrzeć do miejsc kultu religijnego, do miejsc, w których odbywają się wydarzenia kulturalne. Może też zaoferować pomoc online, na przykład w szkoleniu przez internet, no właśnie, na jakiejś niedostępnej platformie.
I z tej pomocy można było korzystać intensywnie.
Z tej pomocy można było korzystać i można korzystać w dalszym ciągu, przez cały czas.
Opowiedz w takim razie, jakie to projekty i kiedy taka pomoc bardzo była potrzebna.
Najwięcej zgłoszeń, takich może nietypowych zgłoszeń, odbieraliśmy pomiędzy marcem a czerwcem. Wtedy było najwięcej zachorowań, chociaż teraz relatywnie też jest dużo.
No teraz jest bardzo dużo.
Więc nasi asystenci
też mają co robić.
Mają co robić i nie zawsze mieli kontakt bezpośrednio z beneficjentem. Beneficjent podawał im listę zakupów i oni te zakupy dostarczali i praktycznie nie widując się ze swoimi beneficjentami podopiecznymi.
Dostarczali po prostu i byli takim
byli
oparciem.
Wsparciem, Aczkolwiek wiadomo, że nie można było tak swobodnie się przemieszczać, jakbyśmy chcieli. Ucierpiała też działalność rehabilitacyjna, nie tylko nasza, bo przecież w wielu innych instytucjach nasi członkowie otrzymują rehabilitację i ta rehabilitacja też nie mogła się przecież odbywać. Pandemia wpłynęła na nas ujemnie, tak jak wpłynęła na wszystkich, ale zamiast rezygnować...
No właśnie, uśmiechasz się, Dorotko. Zawsze mnie wzrusza twoja pogoda i zawsze buduje twój optymizm, więc proszę podziel się nim ze słuchaczami i tymi, którzy nas w tej chwili słuchają.
Moja recepta jest bardzo prosta.
Podopiecznymi waszymi.
Moja recepta jest wręcz banalnie prosta. Po prostu nie mam czasu się poddawać. Nie mam czasu siedzieć z założonymi rękami. Wiadomo, że nie wszystko się od razu uda, ale lepiej zaraz coś wymyślić nowego.
I próbować.
I próbować dalej, niż się załamywać, bo tego czasu, który straciliśmy na załamywanie się, nie da się już cofnąć. A on jest potrzebny do dalszej realizacji. Tego wszystkiego, co sobie wymarzyliśmy albo zaplanowaliśmy. Tak było z naszymi projektami. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której nasi podopieczni mogą uczyć się języków obcych. Nie. Zaczęliśmy od kursu języka angielskiego.
Domyślam się, że masz co robić.
Mam co robić, ewidentnie. Ja ten kurs właśnie prowadzę. I chciałam to robić tradycyjnie, stacjonarnie, z wykorzystaniem różnych materiałów pomocniczych, tyflografiki, czyli grafiki dotykowej, różnych materiałów audiowizualnych, wykorzystać dźwięk binauralny, jako też pomoc w uczeniu na przykład kierunków świata i nazywaniu tych kierunków świata. Ale pandemia wszystko nam pokrzyżowała, więc przeniosłam się do internetu na platformę TeamTalk i na TeamTalku utworzyłam na moim serwerze cały kanał poświęcony nauce angielskiego, gdzie spotykam się z obydwiema grupami. W tym momencie jest to 16 osób. Grupa podstawowa liczy 10 osób, a zaawansowana 6. Kurs jest bardzo zaawansowany, bo 4 godziny tygodniowo przypadają na jedną grupę. No proszę, godziny proszę. Zegarowe, oczywiście. Mamy sporo czasu, możemy dużo zrobić i najprawdopodobniej, z tego co patrzę na statystyki, do końca kursu, czyli do marca, do końca marca, będziemy go prowadzili zdalnie. Ale kurs się udał. Zmieniła się forma. Ale całe założenie się udało, najbardziej.
I są efekty.
I są efekty.
To jest pierwszy ze zrealizowanych projektów, ale nie jedyny.
Oczywiście, że nie jedyny. Chcieliśmy nie tylko szkolić i uczyć naszych podopiecznych, ale szkolić sami siebie. Stawiam przede wszystkim na samokształcenie kadry, czyli kształcenie we własnym zakresie. I kształcenie przez firmę. Nie chcę powiedzieć, że z rozkazu, bo nie lubię rządzić, nie lubię rozkazywać, no wolę działać.
No właśnie, ta funkcja prezesa oddziału jest bardzo odpowiedzialna. Dla ciebie to nowe doświadczenie, prawda? I jesteś takim szefem, który także pracuje i daje przykład innym.
Moje obowiązki nie różnią się od obowiązków moich pracowników, ponieważ ja przede wszystkim chcę stanowić przykład. Jeżeli się na czymś dobrze znam, wiem, że będę mogła dobrze pokierować pracownikami, ale żeby się znać, muszę ten dany zawód wykonywać.
Dorotko, to teraz powiedz nam wszystkim, ile znasz języków i co się dzieje z twoimi umiejętnościami, które ciągle się doskonalą, niezależnie od czasu.
Jeżeli chodzi o języki, nie zmieniło się w tym momencie aż tak wiele, bo minęło niewiele czasu.
No, ale...
I tak jak wcześniej znam angielski, jest to mój język główny, zaraz po polskim ojczystym, francuski i rosyjski. Zapisałam się jakiś czas temu na kurs języka chorwackiego na Uniwersytecie Zagrzebskim, żeby mieć też w zanadrzu jakiś język rzadki.
Tak, no gratuluję. tej decyzji i powiedz, czy znajdujesz czas też na to samokształcenie, bo masz przecież wiele obowiązków.
Znajduję czas na samokształcenie, ale większą część tego mojego samokształcenia przeniosłam do Polskiego Związku Niewidomych i kształcimy się wszyscy, całą kadrą. Przeprowadziliśmy z pomocą instruktora orientacji przestrzennej szkolenie dla naszej kadry właśnie na instruktorów orientacji przestrzennej. Instruktor, który przeszkolił kadrę, może nadawać uprawnienia nowym instruktorom.
Piękna sprawa.
I my z tego skorzystaliśmy. Jeżeli chodzi o polskie prawo, tylko osoba widząca może takim instruktorem zostać. W Ameryce jest to inaczej rozwiązane. W Stanach Zjednoczonych może to być człowiek niewidomy. Natomiast osobiście bardziej się skłaniam w stronę naszego prawa, bo jednak instruktor jest odpowiedzialny za swojego kursanta podczas każdego szkolenia. Jest odpowiedzialny w pełni, więc ten wzrok bardzo pomaga w tej kwestii. Natomiast pozostałe szkolenia nie mają już takich obwarowań i może się do nich przygotować cała nasza kadra, w tym ja, a instruktorem już być nie mogę. Natomiast zapisałam nas na szkolenie dla trenerów pamięci z tak zwanych mnemotechnik.
Super, wspaniale. Jak to się będzie odbywało i jakie są rezultaty?
Mnemotechniki to są techniki ułatwiające zapamiętywanie, czyli różnego rodzaju ćwiczenia pobudzające mózg do lepszej pracy, bardziej efektywnej pracy. Dzięki temu będzie można zmieścić więcej informacji w głowie na raz i wykorzystać je w sposób taki pełniejszy, myślę.
Bardzo interesujące i bardzo potrzebne.
Bardzo potrzebne. W przypadku osób z dysfunkcją wzroku pamięć jest bardzo istotna, bo nieraz występują takie sytuacje, że ktoś nam coś przeczyta, ale przeczyta tylko raz i później nie będziemy mogli do tego wrócić, więc musimy to od razu zapamiętać.
No i tę pamięć trzeba ćwiczyć jeszcze, prawda?
Tak, trzeba ćwiczyć, dokładnie. Jeżeli na przykład położymy na stole przysłowiowe klucze, to nie popatrzymy później na stół, żeby je zabrać, bo zapomnimy o tym, że one tam leżą. I to sprawi, że o nich zapomniemy.
No tak.
A takie sytuacje nie powinny się zdarzyć, bo zgubienie kluczy to nie jest już taka
błaha sprawa. Potem można nie móc wejść
do domu. Potem można nie móc wejść do domu. I takim sprawom zapobiegają mnemotechniki.
Jest wiele celów, tych najistotniejszych, do zrealizowania poprzez waszą organizację pożytku publicznego, którą jest właśnie organizacja lubelska oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Ci, którzy będą chcieli ewentualnie wesprzeć was, bo zawsze potrzebne są fundusze, mogą znaleźć wszelkie informacje na stronie internetowej, prawda? W internecie. Może podpowiedzmy, gdzie szukać tych wiadomości i jak można wesprzeć was i pomóc?
Na pewno najważniejszym wsparciem są wszelkiego rodzaju darowizny i 1% podatku dochodowego. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i nie prowadzimy działalności gospodarczej, więc przyjęcie darowizny bądź ten 1% podatku dochodowego jest naszym jedynym źródłem zdobycia środków własnych.
To tak jak fundament.
Taka fundamentalna podstawa, bez której nie da się przystąpić do projektu. Ponieważ projekty organizowane przez zewnętrznych sponsorów bądź instytucje są oparte na dofinansowaniu, ale nie pokrywają pełnej sumy potrzebnej do zrealizowania zadania. Więc musimy mieć kilka procent chociażby udziału własnego w danym projekcie.
I tu potrzebne są te fundusze, więc gdyby ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy chciał dołączyć do grona przyjaciół i darczyńców, ma taką możliwość.
Najwięcej informacji można znaleźć na naszej stronie. Podaję adres www.pzn.lublin.pl.
Angielskiego uczą się dorośli. Wszystkie inne programy kierowane, adresowane są głównie do dorosłych podopiecznych, tak?
Niestety w tym momencie jest właśnie tak.
A ja chciałam zapytać o najmłodszych.
Najmłodszych obejmujemy pomocą indywidualną, poza projektami. Wczoraj na przykład odbył się kurs pisania bezwzrokowego dla najmłodszych i najmłodsi są obejmowani zawsze pomocą indywidualną. Niezależnie od tego, czy akurat realizujemy jakiś projekt dla nich, czy nie.
Bo to jest bardzo ważne.
To jest bardzo ważne, żeby najmłodszy, żeby dzieci naszych podopiecznych, członków nadzwyczajnych, bo są nadzwyczajni.
Pięknie.
Nazywamy ich członkami podopiecznymi, a członek nadzwyczajny to jest osoba bardzo zasłużona, ale dzieci zasługują na nadzwyczajność z zupełnie innego powodu.
Jasne.
Z takiego powodu, że są naszą przyszłością i trzeba objąć je opieką niezależnie od tego, czy akurat mamy dla nich projekt, czy nie. Natomiast niestety faktycznie wszystkie nasze projekty są adresowane głównie do dorosłych. Jedynym wyjątkiem jest projekt Pomocne Dłonie, gdzie dziecko też można objąć opieką asystencką. Natomiast drugi nasz główny projekt, Horyzonty Rehabilitacji, już zakłada pomoc osobom dorosłym. Jest to pomoc właśnie świadczona przez instruktora orientacji przestrzennej, przez instruktora czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi. Przeprowadzamy też szkolenia komputerowe w ramach tego samego projektu.
Dorotko, czas nasz powoli dobiega końca na antenie Polskiego Radia Lublin. Chciałabym, zanim się rozstaniemy, poprosić Cię o to, byś zechciała pożegnać się z nami swoim pięknym głosem. To, by człowiek miał swoją pasję i ją rozwijał, jest ogromnie istotne, prawda? Bardzo ważne. A można dodać tej nadziei, ciepła, otuchy i być bliżej siebie, kiedy słyszymy piękną nutę.
Nigdy nie zostawiam moich rozmówców, słuchaczy, wszystkich, których spotykam, bez jakiegoś przesłania. To już taka moja tradycja i chyba też taka moja natura.
Czyli przesłanie na dobranoc. Dorota Krać, prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Niewidomych.
Nigdy się nie poddawajmy. Korzystajmy z tego dnia, który akurat mamy szansę dzisiaj przeżyć i przeżyjmy go na 100%. Taki dzień się zdarza raz, tylko raz i więcej nie. Jak zatrzymać czas, jak zatrzymać ten najpiękniejszy w życiu dzień? Taki dzień z zapachem łąk, z kroplą słońca na serca dnie. Nie wiem jak i skąd wpadł do moich rąk i uśmiecha się. Taki dzień się zdarza raz, tylko raz i więcej nie. Jak zatrzymać czas, jak zatrzymać ten najpiękniejszy w życiu dzień. Taki dzień z zapachem łąk, z kroplą słońca na serca dnie. Jak zatrzymać czas, jak zatrzymać ten najpiękniejszy dzień.
Dziękuję bardzo, Dorotko. Będziemy zatrzymywać ten dzień i pamiętać o tym naszym spotkaniu, trzymając kciuki za to, by wszystkie plany zostały zrealizowane i by nigdy nie brakowało słońca, optymizmu i radości, którą niesiesz w sobie i przekazujesz swoim przyjaciołom.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich Państwa w imieniu Polskiego Związku Niewidomych. Dobrej nocy.
Dobrej nocy.